Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Widział pan Edwarda Warchockiego, słynnego już robota w porcie marynarki?
Widziałem, ja go widziałem wcześniej w Sejmie, jak politycy się wszyscy tam z nim fotografowali i tak, no, nie jest to dla mnie dziwne, że pojawia się dalej, bo jest to chyba jakaś taka nowoczesna maskotka pokazująca możliwości technologiczne, te, do których jeszcze nam daleko, które znamy z Terminatora na przykład.
A słuszna krytyka spada na marynarkę wojenną za to, że wykorzystała tego robota do promocji Parady Morskiej zbliżającej się. Dla kilku lajków i odrobiny zasięgów największą głupotę można, to już wiemy, jak działają patoinfluencerzy, ale że marynarka wojenna dla lajków odpuszcza myślenie o bezpieczeństwie, to już jest nie tylko głupie, tak napisała dziennikarka technologiczna Sylwia Czubkowska, dość znana. Kontrowersję budzi to, że producent tego robota, chińska firma Unitree Robotics, jest na czarnej liście Pentagonu jako producent technologii tak zwanego podwójnego zastosowania, a tutaj to podwójne zastosowanie to zastosowanie natury szpiegowskiej.
No to tak. Ja myślę, że ktoś, kto podejmował decyzję o tym, że ten robot ma się tam pojawić, po prostu no, zupełnie nie zastanawiał się nad niczym, biorąc pod uwagę to, że ten robot pojawiał się w Sejmie z politykami wszystkich opcji. Bo przypomnę, że fotografowali się z nim i nagrywali ministrowie, ale został zaproszony na przykład przez posłów Konfederacji tam z ekipą do Sejmu, tak? Więc właściwie...
Która jakby... często pierwsza grzmi w tego typu sprawach związanych z bezpieczeństwem.
Dlatego teraz siedzą cicho, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby obecność tego gadżetu została uwiarygodniona przez wszystkich najważniejszych ludzi w państwie, czyli ministrów i posłów. I myślę, że to sprawiło, że nikt się tam dalej nie zastanawiał. Ja widziałem tę krytykę na przykład z portalu Defense24, z którą się oczywiście zgadzam. Uważam, że jeżeli w ogóle, to on mógłby właśnie być pokazany podczas parady albo w miejscach publicznych, a nie w miejscach, do których publiczność nie ma wstępu. Sejm, te hole sejmowe są miejscami, w których kamery latają cały czas, więc tam szpiegować nie ma czego. Aha. Natomiast właśnie jeżeli dochodzi do takich decyzji, jak właśnie niewpuszczanie chińskiej produkcji samochodów na jednostki, wiem o tej decyzji również, ponieważ ostatnio to dosyć głośno w mediach jest.
Do jednostek ale też... wojskowych, nie mogą tak, wjeżdżać tak. Samochody chińskiej produkcji.
No właśnie, ale pan, panie redaktorze, też do tej jednostki wojskowej nie może sobie tak po prostu wejść. I to właśnie o to chodzi, żeby tego typu sprzęt nie pojawiał się w miejscach, do których my nie mamy dostępu i w których my nie wiemy, co gdzie stoi.
Tak trochę pytam o te technologie, bo pan częściowo liznął doradzania byłemu ministrowi rozwoju i technologii, może w nieco innym zakresie, bo związanym z przedsiębiorczością. Niemniej jednak to jest tak, że trochę nam te nowe technologie mydlą oczy, że trochę wyłączają jakieś takie myślenie, rozsądek?
Czy wie pan, my jesteśmy troszkę w takim dziwnym świecie już w tym momencie, ponieważ jakby no, z natury rzeczy zgadzamy się na to, żeby ten tutaj telefon, który sobie trzymamy ja i pan przed sobą...
Ale w trybie samolotowym pan go ma.
Słuchał cały czas. Nie, ja go tylko wyciszyłem, ale...
On nas słucha
i później jest tak, że się dziwimy, że jak o czymś dużo rozmawiamy, to się pojawiają nam reklamy tego czegoś, tak? Jakby on siedział w naszej głowie. No po prostu żyjemy w takim świecie, w którym jesteśmy narażeni na to. Wystarczy, że coś wyszukamy sobie w Google i natychmiast jest tak, że atakuje nas internet tym czymś, co wyszukiwaliśmy przez następne tygodnie. Jesteśmy rejestrowani, obserwowani, zapisywani i musimy się na to jakoś przygotować. Natomiast gdy pojawia się kwestia bezpieczeństwa państwa, czyli tajemnice państwowe, no to tutaj musimy jednak się pilnować i przecież najważniejsi ludzie w państwie nie mają telefonów takich se po prostu zwykłych, tylko mają przecież te odpowiednio szyfrowane, odpowiednio niedostępne.
No dobrze by było, żeby tak było. Pamiętamy słynną skrzynkę mailową ministra Dworczyka na
ale to, że panowie
sobie, komercyjnych serwerach.
To, że panowie sobie wymyślili sposób na rozmowy ze sobą przez skrzynki mailowe, wie pan, politycy przez ostatnie lata przechodzili wszystkie te istniejące komunikatory i krok po kroku dowiadywali się o tym, że jednak ten komunikator nie. Mam na myśli takie rzeczy jak Telegram, mam na myśli takie rzeczy jak WhatsApp, mam na myśli Signal i tak dalej, tak? Że tutaj można, bo tutaj nas nie podsłuchują. To dosłownie takie rzeczy były.
Nasi nas nie podsłuchują.
Ktokolwiek, tak? Ktokolwiek. No bo przecież ciężko jest wiecznie się tylko spotykać, żeby o czymkolwiek rozmawiać. To jest trudne z natury rzeczy, ale właśnie żyjemy w takim świecie, w którym jakby jesteśmy świadomi, że wróg nie śpi. I ten wróg jest za naszą wschodnią granicą, ten wróg ogląda nasze oficjalne przekazy medialne, natomiast chcielibyśmy, żeby nieoficjalnych przekazów dostępu do nich nie miał.
No, tak by było. Dobrze, zostawmy ten temat, zobaczymy jeszcze, jak marynarka wojenna się do tego odniesie. Ja próbowałem się skontaktować z 8 flotylą okrętów, bo to w ogóle w Świnoujściu, z tego co udało mi się dowiedzieć, wydarzyło się, ten Edward Warchocki. No, na razie mi się nie udało niczego dowiedzieć, ani żadnego komentarza wydobyć, ale zostawmy to, w politykę wejdźmy. Jak PSL się przymierza do wyborów parlamentarnych nadchodzących? Nie pójdziemy z Koalicją Obywatelską na wspólnych listach, jesteśmy centrową, bardziej konserwatywną formacją. KO jest partią, która za bardzo skręciła w lewo, tak w Polsat News mówiła Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. No.
Pani poseł Pasławska ma pełną rację. Ja sam jestem zdecydowanie bardziej konserwatywny i przede wszystkim bardziej wolnościowy od Platformy Obywatelskiej, która 25 lat temu startowała jako konserwatywno-liberalna partia. Dzisiaj jest to partia centrowa z odchyleniem lewicowym, więc jest tak, że możemy ze sobą współpracować w ramach jednego rządu, oczywiście znajdując punkty wspólne i rozumiejąc realizację pewnych programów, punktów, które musimy zrealizować po to, żeby Polska się rozwijała. Natomiast wspólnota poglądów na świat jest oczywiście do dyskusji i tutaj PSL musi zaznaczyć swoją mocną obecność po stronie prawej, jednak tej stronie konserwatywnej, bo to jest jakby naturalne miejsce dla PSL.
Ale do tego parlamentu jeszcze trzeba by się było dostać, ale tak jak się patrzy na wszelkie sondaże ostatnie, chociażby na ten, który United Survey zrobiło dla Wirtualnej Polski, no to cały czas jesteście pod progiem. Ja wiem, że pan zaraz powie o tym, że PSL nie raz był pod progiem w sondażach, a potem wychodził na prostą, ale ostatnio to ledwo przy wspólnym starcie z trzecią
wie pan
drogą.
Co? Bez niezdecydowanych w tym sondażu, to jest ten pierwszy sondaż, który pokazuje, że PSL jest powyżej progu. Ja mam zawsze to, że mówię, że ja nie wierzę w żaden sondaż, w którym PSL jest poniżej 5%. I to jest jakby dla mnie takie założenie bazowe. Natomiast na rok przed wyborami, to co tam się dzieje w sondażach, to my jeszcze możemy się, teraz się możemy tym poemocjonować, bo jest taki sezon ogórkowy. Natomiast już pojawienie się partii Morawieckiego, jeżeli on zarejestruje partię, pozwala na myślenie o tym, że będzie gigantyczne tąpnięcie na stronie tej właśnie pisowskiej, tej, w której dyktatorem był przez 20 lat Jarosław Kaczyński.
I stamtąd chcecie podbierać?
Po pierwsze, stamtąd myślę, że będziemy naturalnie otrzymywali nowych wyborców, ponieważ ci wyborcy będą mieli dość tamtej wojny. Ta wojna będzie wyniszczająca, ale ja nie o tym. Ja bardziej o tym, że mamy metodę Donta. Metodę Donta, której ja jestem krytykiem od kiedy jestem w polityce. Metodę Donta, którą ja cały czas pokazuję wszystkim politykom, mówię, że to jest skrajnie nieuczciwa metoda, która wybiera nam reprezentantów. Ona nam de facto wybiera reprezentantów w bardzo pokraczny sposób i była szansa, żeby zmienić to jakkolwiek, żeby wymyślić jakiś inny system wyborczy. Natomiast jakby, wie pan, o tym musi zadecydować większość sejmowa. A beneficjent, czyli zwycięzca wyborów w tej metodzie, przecież nie zlikwiduje metody, dzięki której jest zwycięzcą, tak? No i teraz mamy taką sytuację, że mamy cztery partie, które są w koalicji, ponieważ wcześniej była jedna dyktatura PiS-u przez 8 lat. Teraz mamy cztery partie, które mogłyby dojść do tego, że zmieniamy system wyborczy na bardziej uczciwy. Niestety mamy prezydenta z PiS-u, który na to nie pozwoli. Metoda Donta sprawia, że te mniejsze partie, i dlatego mówiłem o Morawieckim w ogóle, dlatego zacząłem o tym mówić, bo partia Morawieckiego wypłaszcza wynik Prawa i Sprawiedliwości. A w metodzie Donta to oznacza, że ona będzie agresywna, jeżeli chodzi o wyniki. I dam panu na koniec tego wywodu przykład. W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość miało 8 milionów głosów w wyborach. Za te 8 milionów głosów mieli 235 posłów. Konfederacja w tych samych wyborach miała 1 200 000 głosów. I za to miała 11 posłów.
No. Tak działa metoda Donta.
Tak działa metoda Donta, dlatego ja wielokrotnie mówiłem, że to jest niekonstytucyjne, to nie są wybory bezpośrednie, to nie są wybory proporcjonalne, to jest po prostu nieuczciwa metoda. I Mateusz Morawiecki, rozbijając PiS, na pół, a właściwie PiS, rozbijając PiS na pół, bo to przecież wiemy, że to nie Morawiecki odszedł, tylko jego wyrzucono, wypchnięto go, tylko medialnie to ogrywa się inaczej. Tak naprawdę wypchnięcie Mateusza Morawieckiego sprawia, że oni będą ofiarami tej metody, której nie chcieli zlikwidować.
I po jednej, i po drugiej stronie, to znaczy i po stronie Rozwoju Plus, i po stronie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak. I trzymam kciuki za to, żeby odczuli ten błąd, ponieważ wielokrotnie im podpowiadałem, że należy tę metodę wyboru reprezentantów zmienić na uczciwą.
Ale sprytnie tym wywodem, tak bym powiedział, uniknął pan odpowiedzi na główne pytanie, czyli co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe? Pójdziecie sami do tych wyborów, czy będziecie szukali jakiegoś partnera, z którym będziecie chcieli listy tworzyć?
Ja trzymam kciuki za samodzielny start. Taką decyzję podjął Kongres również i ja myślę, że jesteśmy na to gotowi. PSL oczywiście może otworzyć listy swoje dla przyjaciół PSL-u, tak? To znaczy, start z listy koalicyjnej jest bardzo ryzykowny, ponieważ ten 8-procentowy próg już raz kiedyś doprowadził do patologii w polskiej polityce, czyli tego, że Prawo i Sprawiedliwość...
Wypadnięcia za burtę lewicy.
No, nie chodzi mi o wypadnięcie za burtę lewicy, tylko właśnie znowuż o metodę Donta, czyli Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 37%, a w Sejmie miało 52%. Czyli władzę pełną, absolutną zdobyli dzięki 37% poparcia. To jest bardzo mało, tak
naprawdę.
Ale to
też przez to, że lewica nie przekroczyła tego 8-procentowego progu.
I dlatego nie należy kusić losu, tak jak lewica. Myślę, że wszyscy się nauczyli na tym przykrym doświadczeniu. I dlatego myślę, że jeżeli PSL wystartuje, to tylko jako PSL, ewentualnie z osobami, które wystąpią na liście PSL-u, które będą z nami współpracować. Na to już zaproszenia zresztą publicznie są wypowiadane przez prezesa Kosiniaka-Kamysza.
A jest możliwe to, żeby na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego wciągnąć osoby z dawnej trzeciej drogi, bo takie głosy też chodzą. Mówi się o tym, że Szymon Hołownia odbudowuje swoje poparcie w klubie parlamentarnym, że ma przejąć ten klub od i partię ostatecznie od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a być może nawet pokusi się o wynegocjowanie dla siebie stanowiska wicepremiera.
No,
to tak realne?
Tak po ludzku.
Czy to science fiction polityczne?
Wie pan, ja się nie znam z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy raz w życiu przez telefon. Ale tak po ludzku życzę mu tego, żeby tę partię odzyskał, ponieważ widziałem, jak go ograły panie, które się tam pożarły później i rozkroiły tę partię na pół. I widziałem, jak był ogrywany przez nie też w tamtym momencie. Także to była bardzo nieprzyjemna polityczna rozgrywka, więc jakby po ludzku trzymam za niego kciuki. Natomiast czy znajdzie się on ewentualnie, czy w ogóle będzie chciał i czy będzie wola taka, czy znajdzie się na listach PSL-u? Nie wiem, ale wiem, że nić sympatii pomiędzy nim a Kosiniakiem-Kamyszem jest ogromna, osobista i to może doprowadzić do tego, że rozmowy będą łatwiejsze o ewentualnej współpracy przy wyborach w 2027 roku.
Czyli trzecia droga, reaktywacja, pan się lubuje w kinematografii sprzed lat.
Pierwszy Matrix był jedyny najlepszy, resztę rozumiem, mogli nie dokręcać.
Tak? Ale trzymając się tego, to trzecia droga, reaktywacja jest możliwa w pana ocenie?
Ja myślę, że jest możliwa taka współpraca wielkiego obozu pod logiem PSL-u. Jak było kiedyś z wcześniejszym projektem w 2019 roku.
Chciałbym pana jeszcze o Konfederację zapytać, bo to siłą rzeczy są, o obie Konfederacje tak naprawdę, bo to siłą rzeczy są siły polityczne, może to nie najlepiej zabrzmiało, które zyskują poparcie i które mogą liczyć wspólnie na około nawet 20% według, nawet ponad 20% według niektórych sondaży, ale teraz widzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe w swoich mediach społecznościowych mocno przypomina wystąpienie ministra Kosiniaka-Kamysza sprzed kilku dni, wicepremiera z lipca jeszcze i wpis jednej z kandydatek Konfederacji w ostatnich wyborach. Nikt nie będzie walczył, powitamy Rosjan z otwartymi ramionami, poprosimy o pomoc w denazyfikacji naszego rządu. Tak, pani Samuela Torkowska, to jest polityk z Małopolski, przekonywała na Twitterze. Cieszy się z tego, że jest cytowana przez ministra obrony narodowej, ale nie wiem, czy tu jest się z czego cieszyć. Z polską redaktorze. Racją stanu ma to niewiele wspólnego. I teraz do czego dążę? Pan w Konfederacji był. Kandydował pan stamtąd, zresztą pan dostał się jedyny raz do parlamentu, do Sejmu. Dostrzega pan tam takie mocne wpływy rosyjskie, mocne skrzydło takie, to jest jakiś sposób pokazywany, bo PSL stara się to teraz pokazywać, to jest jakiś też sposób już na walkę wyborczą?
Nie,
o co tu chodzi?
Nie, to jest dbanie o polską rację stanu. Wtedy, kiedy mieliśmy w Sejmie ustawy i uchwały różne, grzecznościowe nawet, te, które miały mówić jasno, że jesteśmy w totalnej kontrze do tego, co robi Rosja z Ukrainą, wtedy też były jakieś wewnętrzne niesnaski w tamtej jeszcze Konfederacji. Ta Konfederacja, jak Grzegorz Grzegorza Brauna ma tego typu przekazy i ja tego nigdy nie rozumiałem, nie pochwalałem, występowałem przeciwko temu zarówno wewnątrz, jak i publicznie, odcinając się od moich kolegów w tamtejszych wtedy. No, my jednak byliśmy kilkoma różnymi partiami pod logiem Konfederacja, to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast jest na to elektorat, jak widać, niestety. To jest smutne, strasznie, ale przez te lata minione urodziły się w Polsce postawy, które pozwalają takim ruchom, które mówią po prostu, że trzeba z tymi Ukraińcami zrobić porządek, dają po prostu poparcie i dlatego też PiS wyskoczył z tym, że będzie deportował nielegalnie pracujących Ukraińców na Ukrainę. Tak? Oczywiście uderzył w to nielegalnie pracujących. Jest to postulat, który na pierwszy rzut oka można jak najbardziej poprzeć, natomiast z drugiej strony w jaki sposób to zweryfikować? Dzisiaj polskim przedsiębiorcom nie opłaca się nawet robić tego typu numerów, ponieważ tak naprawdę my potrzebujemy rąk do pracy wszelakich. No, w każdym razie ja się zgadzam z tym, że nielegalnie przebywający tutaj powinni być deportowani generalnie. Tak? To nie chodzi w ogóle o obywateli Ukrainy, natomiast akurat nie mam do nich żadnych zarzutów, ponieważ ci, z którymi na przykład współpracuję, pracują doskonale i sobie żyją spokojnie tutaj. Natomiast te antyukraińskie albo prorosyjskie przekazy po prostu mają w Polsce swój elektorat. I tyle. I na tym elektoracie będą żerowali ci politycy, którzy będą chcieli się w jakiś sposób na scenie utrzymać, bo wiedzą doskonale, że nie mogą wszyscy mówić tego samego. A skoro jest elektorat na poziomie tam 5-3%, nie wiem, który właśnie tego oczekuje, no to voilà, pojawił się polityk, który dokładnie to mówi.
To straszne, czy smutne?
Tak, znaczy to jest demokracja, wie pan, to się nie ma co obrażać na demokrację. Ja uważam, że na scenie politycznej powinno być miejsce dla wszystkich. Ja zawsze mówiłem, że powinno być tak, że w Sejmie na jednej stronie siedzi partia Razem, a na drugiej stronie siedzi Konfederacja. I to jest uczciwe. A po środku siedzi PSL, Platforma Obywatelska, nie wiem co jeszcze, tak? To jest uczciwe rozegranie sprawy, ponieważ wszystkie ruchy polityczne reprezentują obywateli. Jeżeli są obywatele, którzy mają takie poglądy, oni powinni mieć swoją reprezentację.
I na tym zakończymy, bo czas nam upłynął na rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Gość Radia Gdańsk.
A był nim Artur Dziambor z Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozmawiał Kuba Kaługa.